Dzień dobry, z tej strony Jakub Budziony w piątek, kiedy w naszym wideopodcaście rozmawiamy o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na żywo na Facebooku i YouTubie Kultury Liberalnej, a później na najpopularniejszych serwisach streamingowych. Pamiętajcie, żeby nas subskrybować na waszej ulubionej platformie. Dzięki temu macie dostęp do najnowszych odcinków jako pierwsi, a my docieramy w ten sposób do coraz większej liczby osób. A dziś rozmawiamy o dyplomacji chińskiej, która czasem określana jest jako dyplomacja wilczego wojownika. To stwierdzenie wbrew pozorom nie pochodzi z czasów starożytnych, a z 2017 roku, kiedy to na ekrany chińskich kin wszedł film pod tytułem Wolf Warrior 2, czyli Wilczy Wojownik 2. Na tym filmie przedstawione są pełne heroizmu przygody chińskiej armii ludowej w jednym z pogrążonych w wojnie afrykańskich państw. Wszystko dzieje się w takiej stylistyce i anturażu, który znamy na przykład z serii Rambo, no tylko, że tutaj tego Rambo nie ma, a raczej jego rolę pełnią dzielni chińscy wojacy. W samych Chinach film zarobił ponad 854 miliony dolarów. I w opisie tego filmu możemy przeczytać kluczowe dla naszego dzisiejszego spotkania zdanie. To znaczy, nawet jeśli jesteś oddalony o tysiące mil, każdy, kto sprzeciwi się Chinom, zapłaci za to cenę. O związkach kina akcji z chińską dyplomacją rozmawiam dzisiaj z dr Katarzyną Sarek, sinolożką z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a inspiracją dla naszej dzisiejszej rozmowy jest książka China's Civilian Army – The Making of Wolf Warrior Diplomacy autorstwa Petera Martina. Cześć Kasiu.
Cześć, dzień dobry.
To może ty mi powiesz, co wspólnego ma chiński Rambo z chińskim dyplomatą?
Obecnie bardzo dużo. Jak już powiedziałeś we wstępie, nazwa wzięła się właśnie od tego chińskiego superhitu. Obecnie jest to najbardziej kasowy chiński film w historii chińskiej kinematografii i wciąż cieszy się olbrzymią popularnością. Jest to film, który potrącił taką czułą nutę w chińskich sercach. Pokazał ich państwo jako mocarstwo, które jest zdolne obronić swoich obywateli nie tylko w kraju, ale również za granicą. I nie ma znaczenia, czy jest to właśnie Afryka, czy jakiś inny kraj. Państwo chińskie zaopiekuje się tobą w razie potrzeby i sprowadzi cię do domu.
Więc, czy ty widziałaś ten słynny hit?
Tak, widziałam.
Miałaś tę przyjemność?
Miałam przyjemność. Ja generalnie lubię oglądać takie chińskie super promocje, bo one bardzo dużo mówią o nastrojach, które są w Chinach, o tym, jakie partia tutaj komunikaty chce przekazać swoim obywatelom, jakie slogany są na topie, co jest obecnie promowane przez aparat tutaj propagandy i generalnie w co powinni wierzyć i jak powinni myśleć chińscy obywatele. Więc ja takie filmy zawsze oglądam, no może nie z jakąś olbrzymią przyjemnością, ale z bardzo dużym zainteresowaniem.
I co w tym filmie szczególnie ma znaczenie? To znaczy poza tym właśnie, że państwo chińskie, gdziekolwiek ktoś jest, czy w innym państwie, czy to jest państwo oddalone o 5 kilometrów, czy o 5000 kilometrów, to i tak, że tak powiem, chińska ręka, czy chińskie polityka znajdzie tego wroga i jakoś się na nim, rozumiem, zemści i zrealizuje interesy partii. To co tam, jakie lekcje płyną tam dla nas, kiedy obserwujemy działania chińskich dyplomatów?
Komunikat jest dosyć taki jasny i oczywisty podczas oglądania tego filmu. Jest zamienione są role. Kto jest złym, czarnym charakterem? Zazwyczaj w filmach hollywoodzkich jest to jakiś Azjata albo jakiś inny człowiek z daleka, który wygląda inaczej niż my. Biali zazwyczaj są tutaj pozytywnymi bohaterami. W tym filmie złym, czarnym charakterem jest właśnie biały najemnik, który jest bezwzględny, okrutny, niehonorowy i generalnie jest człowiekiem bardzo takim odstręczającym moralnie, a chiński komandos, który prowadzi akcję taką odbijania chińskich zakładników, no jest pokazany jako człowiek bez skazy, szlachetny, dzielny, wojowniczy, który no, właściwie na ołtarzu można go wynieść, w taki doskonały sposób się zachowuje. Więc tu jest odwrócenie ról, kto jest czarnym charakterem, kto jest pozytywnym charakterem. Pokazane są Chiny, które nie pozwalają się upokarzać. Chiny, które są na tyle potężnym krajem, że są w stanie stawić czoła każdemu w każdym miejscu na ziemi. I chińscy obywatele mogą poczuć się zaopiekowani przez własne państwo i dlatego też właśnie ten wilczy wojownik stał się takim synonimem chińskiego dyplomaty, która chińska dyplomacja bardzo potrzebowała takiego wizerunku, takiego obrazu, ponieważ przez wiele, wiele lat sami Chińczycy uważali, że chińska dyplomacja jest za miękka, zbyt łagodna, że brakuje mu kośćca i no, już było powszechne, że chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Pekinie dostawało przesyłki od zaniepokojonych obywateli, którzy wysyłali im tabletki z wapnem na wzmocnienie właśnie kośćca i kręgosłupa po to, żeby byli twardsi i bardziej zdecydowany sposób bronili interesu swojego kraju poza granicami Chin.
No to w ogóle jest bardzo ciekawe, bo w polityce wewnętrznej chiński MSZ sam w sobie jest postrzegany jako raczej słaby, ale też historycznie dyplomacja była utożsamiana ze słabością, między innymi na przykład z ustępstwami względem mocarstw zachodnich, to znaczy w tym XIX wieku, który jest tym bardzo trudnym okresem w historii Chin, dyplomaci czy sam twór MSZ-owski był uznawany za coś słabego, coś co wcale nie reprezentuje w odpowiedni sposób interesów Pekinu.
Zdecydowanie tak. Podczas przymusowego nawiązania kontaktu z Zachodem w XIX wieku, kiedy Chiny no, weszły w to stulecie upokorzeń i hańby, jak same to nazywają, kiedy po przegranej wojnie opiumowej zostały zmuszone do otwarcia się i do wpuszczenia mocarstw zachodnich na swoje tereny, urzędnicy chińskie nie bardzo wiedzieli, jak postępować z cudzoziemcami, nie znali języków, nie mieli doświadczenia w kontaktach z ludźmi z innych krajów i wszystkie ich jakby próby poradzenia sobie w taki sprawdzony chiński sposób z cudzoziemcami no, kończyły się dla Chińczyków upokorzeniem, przegraną, jakąś porażką. I gdy Chiny w końcu jakby pozbyły się i cesarstwa, i pozbyły się kolonialistów, jakby postanowiono zacząć wszystko od nowa. I w okresie republiki dyplomacja kuomintangowska, która no, radziła sobie w pewnych aspektach całkiem dobrze, składała się z ludzi wykształconych na modłę zachodnią. To byli ludzie, którzy studiowali za granicą, którzy mówili w obcych językach, którzy pochodzili z najwyższych warstw społeczeństwa, którzy mieli takie obycie i ogładę. I gdyby nie to, że Kuomintang przegrał i komuniści nie chcieli mieć z aparatem kuomintangowskim nic do czynienia i odmówili, zatrudniali chociażby jednego byłego dyplomaty z okresu republiki, chińska dyplomacja na początku lat 50. mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Ale postanowiono się definitywnie odciąć od dawnego personelu dyplomatycznego i postawiono na młodych. Młodych w sensie doświadczenia, niekoniecznie wieku. I chińska dyplomacja, która powstała po 49 roku, składała się z ludzi, którzy w zdecydowanej większości nigdy nie byli za granicą, nie mówili w żadnym języku obcym, często nawet nigdy nie widzieli cudzoziemca na oczy. Więc taki personel rozpoczął najpierw szkolenia w Chinach, potem zdobywał tutaj ostrogi, bywając w różnych placówkach poza granicami Chin. I właśnie ta początkowa nieporadność, ta nieumiejętność poradzenia sobie z cudzoziemcem, który no jednak ma inny background kulturowy, który oczekuje czegoś innego w kontaktach międzyludzkich, spowodowało, że przez kilka pierwszych lat trwania Chińskiej Republiki Ludowej no chińska dyplomacja radziła sobie średnio. Chińscy dyplomaci czuli się bardzo często upokorzeni tym, że nie potrafią się zachować w towarzystwie, że są źle ubrani, że nie potrafią jeść sztućcami na przykład w taki sam sposób, jak jest oczekiwane na Zachodzie. Więc było takie, start był ciężki i chińska dyplomacja przez wiele kolejnych dekad nosiła na sobie takie piętno takiego bycia kimś gorszym, kimś na kogo się patrzy z góry, kimś, kto jest upokarzany, kto nie umie się zachować w towarzystwie i gospodarz tutaj powstrzymuje jakiś ironiczny uśmiech w jego towarzystwie. Więc mamy tutaj taką grubą warstwę kompleksów, czasami uzasadnionych, czasami nie, z którymi chińska dyplomacja no, musiała sobie jakoś poradzić w czasach współczesnych. No i radziła sobie początkowo w taki sposób, że była przez samych Chińczyków uważana za zbyt łagodną, zbyt miękką, że brakuje jej kośćca, ale nastąpiła duża zmiana i ta zmiana...
Właśnie, kiedy to się zmieniło? To znaczy, bo w ogóle to jest bardzo ciekawe, że to określenie tej wilczej dyplomacji, czy tej wilczej dyplomacji wilczego wojownika, no bierze się z 2017 roku, natomiast autor książki na kanwie troszeczkę, której dzisiaj rozmawiamy, czyli Peter Martin, on twierdzi, że właśnie ten styl wilczego wojownika ma swoje korzenie już w tych czasach Mao, ale nawet nie w latach 50., tylko jeszcze w latach 40., kiedy on sam działał jeszcze w partyzantce i tam szkolił, miał takich swoich pierwszych protoplastów dyplomatów, którzy później, właśnie tak jak powiedziałaś, brali kadrę na przykład z osób, które nigdy nie poznały żadnej osoby z zagranicy. I tamta dyplomacja była przede wszystkim podporządkowana partii przede wszystkim i to był ten główny wyznacznik.
No, chińska dyplomacja do tej pory jest podporządkowana partii i temu organizmowi państwo partia, którą obecnie są Chiny. I rzeczywiście to takie ostre podejście do cudzoziemców i traktowanie dyplomatów jak cywilnej armii, to się bardzo często powtarza właśnie w chińskich źródłach, że dyplomaci to jest armia bez mundurów. I ich obowiązkiem jest bronić ojczyzny poza granicami kraju, bronić wszelkimi dostępnymi sposobami. I chińscy dyplomaci, którzy już po tym otrzymaniu tych szlifów i po jakiejś edukacji, wdrożeniu się, poznaniu języków, byli wysyłani za granicę i dostawali bardzo jasny komunikat. Twoje kompetencje są ograniczone, masz wykonywać polecenia zwierzchników. I to jest coś, co jakby zdefiniowało chińską dyplomację. Strasznie wąski margines wolności, jakby takiej elastyczności podczas rozmów z drugą stroną. Bardzo dosadne i głośne wyrażanie komunikatów przesłanych z centrali. Tutaj nie ma jakby wątpliwości, czego Chińczycy chcą od swojego rozmówcy i do czego dążą. To jest zawsze komunikowane w bardzo taki dosadny wręcz sposób. Więc jakby...
Tak, ale też była ta anegdota, że na każdym spotkaniu, niezależnie czego ono dotyczyło, to zawsze była mowa o tym, że Tajwan i Hongkong są chińskie i to w ogóle nie ma żadnej dyskusji, tak samo jak Tybet. Także i jeszcze przy okazji wręczało się czerwoną książeczkę od Mao swoim rozmówcom, niezależnie czy to był koktajl towarzyski, to prawda, czy spotkanie w ambasadzie.
Dokładnie tak. I zmieniają się dekoracje, ale zasada jest ta sama. Obecnie chińscy dyplomaci wręczają podczas przyjęć książkę Xi Jinpinga Rządzenie Chinami, więc tutaj zmienił się kolor okładki z czerwonej na białą. I też cecha charakterystyczna chińskich dyplomatów, które zawsze poruszają się dwójkami, niezależnie od tego, czy jest to jakieś spotkanie z kimś, rozmowa, czy to jest spacer, czy to jest wyjście na miasto, wyjście na zakupy. Chińscy dyplomaci zawsze chodzą we dwóch. Jest to nie ich paranoja tego, że zostaną napadnięci czy posłuchani, tylko jest to zasada, która jakby obowiązuje zawsze we dwóch, bo po pierwsze ogranicza to możliwość indywidualnego kontaktowania z cudzoziemcami, na przykład przekazywania im tajnych informacji. Z drugiej strony, jeśli są dwie osoby, to zawsze jedna jest strażnikiem drugiej. I w tym momencie jakby mamy nadzór z każdej strony, mamy takie bezpieczeństwo, że nikt nie wyjdzie poza ustalone ramy zachowania i tego, co wolno mówić, z kim wolno rozmawiać i z kim wolno się spotykać. Więc chińscy dyplomaci zawsze poruszają się dwójkami.
Też chiński MSZ nazywany jest, znaczy nawet w tym takim cywilnym korpusie partyjno-urzędniczym, który co do zasady jest bardzo zamknięty jako całość na jakieś plotki czy na wewnętrzne tarcia, to znaczy one oczywiście występują, natomiast na zewnątrz prezentowany on jest jako taki monolit. Ale nawet w tym monolicie właśnie chińscy dyplomaci, pracownicy chińskiego MSZ-u przez innych urzędników, na przykład z innych ministerstw czy z jakichś innych instytucji publicznych są uznawani za bardzo specyficzne osoby. I mówiło się na przykład o tym Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako Ministerstwie Magii. I skąd to określenie się bierze i czy faktycznie ci ludzie są szkoleni, żeby się w taki sposób zachowywać, czy po prostu szuka się określonych ludzi do tego ministerstwa? Jak to wygląda?
To jest szkolenie, które zostało jakby zapoczątkowane przez pierwszego ministra spraw zagranicznych, Zhou Enlaia, który jakby tutaj położył podwaliny pod chiński korpus dyplomatyczny i tam nadal obowiązują zasady właśnie takiej zachowywania tajemnicy do absolutnej dyskrecji. Są młodzi adepci, są uczeni, że nie powinni dużo mówić, nie powinni dużo słyszeć, nie powinni dużo widzieć i nawet w najbliższym otoczeniu personel w jednej ambasadzie, w jednej jednostce nie wie do końca, czym zajmuje się osoba, która nawet siedzi w biurko dalej i uczona odpowiedź podczas szkoleń, że jeśli kolega z pracy, Chińczyk, dyplomata zapyta, a czym się teraz zajmujesz, to wtedy właściwa odpowiedź brzmi Uoyu Huodung, czymś się zajmuję właściwie. Mam coś do zrobienia. Więc to też jest takie ograniczenie z jednej strony...
Serdeczne relacje w pracy.
No, nie da się za bardzo pogawędzić, prawda? W jakichś ploteczkach biurowych. Jest to dla bezpieczeństwa, bo wtedy nawet jeśli ktoś, powiedzmy, ucieknie z ambasady, co zdarza się bardzo, bardzo rzadko, to niewiele ma do przekazania, bo wie wyłącznie o swoim wąskim odcinku pracy, a nie o tym, czym zajmują się inni koledzy. No ale to również skutkuje tym, że chińska dyplomacja działa bardzo tak wycinkowo, że jeśli nie wiemy, czym zajmują się koledzy, nie możemy na przykład ich wesprzeć i stworzyć jakichś działań, które nawzajem by się, nie wiem, napędzały albo były jakimś ciągiem wydarzeń, który generuje pewien określony efekt. Więc ta tajemniczość, to takie trzymanie się kurczowo tych sekretów, tego lęku przed drugą osobą i to nie przed cudzoziemcem, ale przed właśnie swoim rodakiem, który też pracuje na stanowisku dyplomatycznym, no powoduje, że chińska dyplomacja nie jest w stanie jakby wytworzyć, nie wiem, jakiejś wielkiej takiej spójnej kampanii na przykład.
Czyli ona działa w taki bardzo...
zainicjowania takiej akcji.
Ona działa w taki bardzo taktyczny sposób, tak? To znaczy... Jest cel do osiągnięcia, na przykład, nie wiem, jest jakieś spotkanie krajów, powiedzmy, Azji Południowo-Wschodniej w swoim formacie, no i Chiny tam chcą wymóc określony zapis, na przykład w oświadczeniu końcowym. I to jest proste do osiągnięcia względnie, to znaczy Chiny mają dosyć dużą możliwość nacisku, natomiast nie zdają sobie chyba do końca sprawy z tego, jakie konsekwencje może przynieść takie działanie w długim okresie. To znaczy te strategiczne cele, przez tą wycinkowość, o której ty wspomniałaś, są trudne do osiągnięcia.
Myślę, że duża część chińskich dyplomatów, którzy są ludźmi w tym momencie bardzo wykształconymi, posługującymi się kilkoma językami, zazwyczaj po studiach za granicą, myślę, że większość z nich zdaje sobie sprawę, że tego typu działanie na dłuższą metę, jakby w szerszej płaszczyźnie, przynosi słabe efekty. Ale działanie chińskiej dyplomacji jest bardzo mocno związane z tym, co dzieje się w Chinach, jaka jest sytuacja polityczna. W okresach, jakby powiedzmy, odwilży stosunkowej, chińscy dyplomaci czuli się bezpieczni. Nie pozwalali sobie oczywiście na jakieś prywatne inicjatywy, bo to nigdy nie było dozwolone, ani mile widziane, ale nie bali się tego, że jakieś ich działania skończy się, że zostaną natychmiast odwołani i potem być może nawet zesłani do jakiegoś obozu. Że mieli taki większy komfort pracy i mniej się musieli lękać czy kolegów, czy otoczenia zagranicznego, a w okresach, kiedy ta rywalizacja na przykład polityczna w Chinach narastała, czy zwłaszcza na przykład w okresie rewolucji kulturalnej, czy teraz za rządów Xi Jinpinga, kiedy też sam Xi Jinping wzywa do tego, żeby dyplomaci przyjęli bardziej waleczny styl pracy, powoduje, że oni mają bardzo ściśle sprecyzowane zadania i obchodzi ich wyłącznie ich zadanie, które przed nimi postawiono. Co będzie za miesiąc, co będzie za rok, nie może ich interesować, bo w tym momencie wykracza to poza zakres ich pracy, zakres ich zadań. Więc myślę, że większość chińskich dyplomatów doskonale zdaje sobie sprawę, że takie agresywne jakby przepychanie własnego punktu widzenia, wymuszanie, zastraszanie, no, zazwyczaj im się udaje osiągnąć to, co chcą po jakimś czasie, bo są uparci i bardzo konsekwentni, ale na dłuższą metę to powoduje, że chińscy dyplomaci są traktowani właśnie jak tacy wilczy wojownicy, ludzie, którzy wchodzą i zastraszają, którzy bardzo głośno tupią, domagają się, nie są skłonni do kompromisów. Nie da się z nimi jakby porozmawiać i na przykład zmodyfikować lekko pierwotne założenia, ponieważ każda modyfikacja żądania chińskiego czy pomysłu chińskiego musi być zweryfikowana z centralą, więc jakby na miejscu chiński dyplomata może tylko jakby wysłuchać czegoś i powiedzieć, no to porozmawiamy zatem na przykład za kilka dni, wrócić do ambasady, do konsulatu, przekazać tutaj propozycję strony zagranicznej i czekać na odpowiedź z Pekinu. Więc to bardzo przeszkadza w takim uzyskiwaniu własnych celi, ale może nie stuprocentowo, tylko na przykład 90%. Chińscy dyplomaci nie mają na to pozwolenia i nie mają na tyle władzy, żeby sami podejmować tego typu decyzje.
Ale to, no bo jedno to są jakieś negocjacje na przykład pomiędzy politykami, czy właśnie urzędnikami, dyplomatami, z czego my poznajemy tylko skrawek z krawka, to znaczy na przykład z jakichś memuarów, czy książek innych dyplomatów, ewentualnie z przecieków. Natomiast jest jeszcze sfera dyplomacji publicznej, takiej otwartej, bo może nie wszyscy nasi widzowie czy słuchacze zdają sobie sprawę z tego, jak zachowują się chińscy dyplomaci. Są to naprawdę zachowania spektakularne. Myślę, że możemy je porównać na przykład do tego, co robił Donald Trump na Twitterze. Tylko, że tutaj mieliśmy do czynienia z określoną personą ze specyficznym dosyć charakterem. Natomiast tutaj mieliśmy w pewien sposób jakieś takie systemowe działania. To znaczy to, co wyprawiali niektórzy chińscy dyplomaci na Twitterze w różnych europejskich krajach, to naprawdę... urągało takim standardom i do czego my jesteśmy przyzwyczajeni, kiedy myślimy o dyplomatach, czyli o osobach, które mają na przykład charakteryzować się wyczuciem, jakimś takim przekonaniem do czegoś w taki sposób, że tak naprawdę ja to bym sam chciał coś zrobić, a tak naprawdę wykonuję ich wolę. Natomiast u chińskich dyplomatów to wyglądało inaczej. Jakbyś mogła przybliżyć czy przedstawić jakieś takie przykłady na przykład z ostatnich lat, jak to wyglądało?
Najbardziej znanym propagatorem tego typu działań na Twitterze, zresztą, które w Chinach jest zakazane, ale chińscy dyplomaci wykorzystują go bardzo intensywnie do kontaktów ze światem zewnętrznym, za granicą, jest Zhao Lijian, który gdy zaczął w 2019 roku twitterować, był pracownikiem ambasady w Pakistanie i zasunął tym, że w bardzo ostry sposób i nie przebierając w słowach krytykował Stany Zjednoczone. W pewnym momencie wszedł w konflikt z sekretarz stanu Susan Rice, która aż osobiście napisała do ministra spraw zagranicznych, że Zhao Lijian zachowuje się skandalicznie, że jest rasistą i że w ogóle przynosi wstyd Chinom. Czy Zhao Lijiana spotkała za to dymisja albo nagana? Ależ skąd? Dostał awans do centrali w Pekinie, gdzie został jednym z rzeczników chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, co jest wręcz taką przepustką do najwyższych stanowisk w ministerstwie. I pokazuje i pokazało i Zhao Lijianowi i innym dyplomatom chińskim, jak również dyplomatom zagranicznym, że zmienił się sposób rozmawiania ze światem zewnętrznym. Inni dyplomaci, chińscy dyplomaci, widząc jak Zhao Lijian tutaj skorzystał na swoim bardzo ostrym języku i bardzo konfrontacyjnym, zaczęli robić to samo. I jednym z takich bardziej znanych afer było to, kiedy ambasador we Francji na przykład na swoim Twitterze umieścił taką fałszywą informację, że we francuskich domach opieki opiekunowie porzucają starsze osoby i oni tam umierają w samotności.
To było podczas pandemii, jeśli się nie mylę.
Podczas pandemii, co miało pokazać, że jak to kraje Zachodu sobie nie radzą po prostu z pandemią, z wirusem, nie tak jak Chiny, co oczywiście bardzo było wyraźnie powiedziane. Ambasador został potem wezwany na karną rozmowę na dywanik, ale oczywiście to nic nie zmieniło, bo centrala za takie rzeczy nie karała, tylko wręcz wynagradzała. Inne jednostki udostępniały na swoich kontach tego rodzaju wpisy i tweety. I są osoby, które, jak na przykład ambasador we Szwecji, który już prawie 40 razy był wzywany na dywanik do szwedzkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na dyscyplinowanie, dlatego że próbuje wywierać naciski na szwedzką prasę, żeby nie publikowała jakiejś informacji. Podczas wywiadu w radiu powiedział, że dla przyjaciół mamy tutaj wino, ale dla wrogów to mamy pistolet i nie zawahamy się go użyć. Więc jest to język, który nie kojarzy się z językiem dyplomatycznym, który został przyjęty przez chińską dyplomację w dosyć taki entuzjastyczny sposób. I gdy podczas różnych konferencji prasowych pytano, czy ministra spraw zagranicznych, czy rzeczonego rzecznika, czy ten sposób komunikacji ze światem jest właściwy, odpowiedź była natychmiastowa, ale rzeczywiście, że tak, my się po prostu bronimy. I skończyły się czasy, kiedy Chińczycy pokornie znosili upokorzenia, kiedy znosili tutaj policzki w twarz wymierzane przez białych rasistów z Zachodu. Chiny teraz są mocarstwem i Chiny nie będą akceptowały żadnego zachowania, które w ich mniemaniu jest dla Chin obraźliwe czy upokarzające.
No tak, bo to, co mnie jeszcze zastanawia, to mam wrażenie, że przy tej całej takiej swojej mocarstwowości i rzeczywiście, że Chiny są w stanie wymóc chociażby swoją po prostu potęgą gospodarczą określone ustępstwa i też narzucać taki, a nie inny język dyskusji, no to jest to w jakiś sposób, nie chcę powiedzieć śmieszne, no ale taka groteskowa dyplomacja miejscami. To znaczy wystarczy jeden wpis, albo nawet może nie tyle na przykład popierający coś, co nie jest po linii partii, ale coś powiedzmy dwuznacznego względem Tajwanu, Hongkongu, czy na przykład Tybetu jeszcze w przyszłości, aby po prostu całą furię Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy partii skierować przeciwko tej osobie, zerwać kontakty handlowe, bo ta osoba na przykład była postawionym wysoko urzędnikiem czy członkiem jakiejś firmy międzynarodowej, która ma kontrakty w Chinach. Także to jest, no, miejscami przybiera aż takie groteskowe formy.
Dla nas groteskowe, ale pamiętajmy, że chińska dyplomacja, jej odbiorcą jej zachowań nie jest cudzoziemiec, tylko jej odbiorcą jest po pierwsze zwierzchnik w MSZ, a po drugie chiński obywatel, który z entuzjazmem, z zachwytem przyjmuje właśnie te ostre słowa, które chińscy dyplomaci wymierzają światu na prawo i lewo. I ponieważ dla większości chińskich obywateli jest to dowód na to, że Chiny są w tym momencie tak potężne i tak silne, że mogą mówić, co chcą, komu chcą, i każda najdrobniejsza nawet obraza czy cień lekceważenia skierowany ku Chinom będzie ukarane, tak właśnie jak w wilczym wojowniku.
Mhm. Ale mówi się o tym, zresztą często o polityce zagranicznej, że właśnie ona jest wypadkową polityki wewnętrznej. No możemy to na przykład też obserwować w Polsce, ale rozumiem, że w Chinach ta sytuacja jest szczególna, to znaczy ta natura systemu związanego z jednej strony ze strachem i jakąś taką podejrzliwością wzajemną i w samym aparacie władzy, a z drugiej strony z ogromną ambicją, która musi być zrealizowana, potęguje tego typu zachowania.
Tak, zdecydowanie, i jest to takie dosyć zabójcze dla świata zewnętrznego połączenie właśnie poczucia siły i dumy narodowej z olbrzymimi kompleksami, które wciąż tkwią w Chińczykach, którzy pamiętają właśnie to 100 lat upokorzenia i hańby. I jakby cały czas pokazują, chcą pokazać światu, że to już się skończyło, to jest za nami. Prawdziwa potęga powinna mieć grubą skórę i nie reagować na jakieś ugryzienia komara, tak jak Stany Zjednoczone, które no nie reagują przecież na jakieś opinie choćby CEO największych firm, czy na jakieś obraźliwe słowa innych przedstawicieli innych państw. Zazwyczaj tego typu rzeczy są pomijane i nikt nie zwraca na to uwagi, jakby uważając, że zwrócenie na nich uwagi tak naprawdę dopiero jakby nadaje im wagi i je nobilituje. A Chiny w tym momencie zachowują się jak jakiś zakompleksiony nastolatek, który tylko czeka, aż ktoś spojrzy na niego krzywo, żeby móc tutaj wybuchnąć jakimś atakiem wściekłości, który mści się za każde krzywe spojrzenie, za nieszczery uśmiech. Dochodzi do takich kuriozalnych sytuacji, w których no, aż nie wiadomo jak to skomentować, kiedy jest na przykład Święto Narodowe Tajwanu gdzieś obchodzone i chińscy dyplomaci ukradkiem robią zdjęcia gościom, żeby wiedzieć, kto na to przyjęcie poszedł, żeby mieć to w swoich tutaj annałach. I gdy tajwańska ochrona usiłuje jakby przegonić intruzów i powiedzieć, no nie, nie jesteście, nie byliście tutaj zaproszeni, proszę wyjść, no dochodzi wręcz do bójki, do bijatyki. Była taka sytuacja chyba 2 lata temu i doszło do takiej bijatyki, przyjechała policja, oczywiście chińscy dyplomaci zasłonili się immunitetem, nic jakby się nie stało. I potem,
gdzie to było? Podczas
to było na jakiejś wyspie Togo chyba, no nie były to Stany Zjednoczone, ani żadne jakieś wielkie mocarstwo zachodnie, to było jakieś małe państwo wyspiarskie, więc też jakby skala tego wydarzenia naprawdę nie była jakaś doniosła i nikt by o tym święcie narodowym Tajwanu nie wiedział, gdyby nie ta bójka z udziałem chińskich dyplomatów, i gdy zapytano Zhao Lijiana na konferencji prasowej, no czy to tak wypada i żeby dyplomaci bili się podczas przyjęcia i że właściwie po co oni się tam zjawili, skoro nikt ich nie zaprosił. No i Zhao Lijian z pełną powagą odpowiedział, że oczywiście, że powinni tam byli iść i mieli prawo tam być, dlatego, że tam było ciasto właśnie przygotowane specjalnie do okazji, na którym była niewłaściwa flaga, czytaj flaga Tajwanu. Czyli mamy tutaj rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, mocarstwa, co wszyscy o tym wiedzą i nikt ma co do tego wątpliwości, który tłumaczy swoich dyplomatów, którzy z pięściami rzucili się na innych dyplomatów, że mieli rację, bo tam było ciasto źle dekorowane. No jest to śmieszne dla świata zewnętrznego, ale Chińczycy nie odbierają tego w ten sposób. Dla nich jest to wręcz powód do dumy, że nawet najdrobniejsze jakby urażenie dumy narodowej i obrażenie uczuć chińskich zostanie tutaj zauważone, skontrowane i ukarane. Więc to, co dla nich jest śmieszne, dla nich jest powodem do dumy.
No tak, nawet podczas niedawnego konkursu szopenowskiego był taki mikroskandal, to znaczy fakt, że wszyscy, którzy brali udział w tym konkursie, którzy pochodzili z Tajwanu, byli przedstawiani właśnie tak, jakby sobie tego życzyły Chińska Republika Ludowa, a nie tak, jak oni by sami chcieli. Czyli to są takie faktycznie małe sprawy, natomiast one pokazują chyba to, że no, nawet w kontekście grania i muzyki Chiny są w stanie wymóc swoją wolę na państwie odległym o tysiące kilometrów.
Tak, i jakby nie ma zbyt drobnej sprawy, zbyt nieistotnego wydarzenia, nie wiem, promocji książki czy spotkania z autorem, w którym na przykład ambasada chińska danego kraju nie uznałaby za stosowne zainterweniować, bo pojawi się słowo Tajwan. Jak była nagroda Bookera, chyba ubiegłoroczna czy dwuletnia, do której był mianowany tajwański pisarz Wu Mingyi i użyto w opisie określenia Tajwan. No, oczywiście ambasada chińska zainterweniowała i wymusiła na to, żeby zmienić opis na Tajpej.
Ale to powiedz w takim razie, co się dzieje, gdy na przykład państwo się nie zgadza na zmianę takiego opisu zgodnie z wolą Pekinu? Znaczy, jakie są faktycznie realne konsekwencje takiego postępowania?
Zazwyczaj bardzo surowe. Gdy linie lotnicze w pewnym momencie okazało się, ktoś wypaczył w Chinach, że gdy są wymienione kraje, do których można polecieć destynacje i ktoś tam wypaczył, że w liście krajów jest napisane Taiwan, Taipei, no to wtedy Chiny bardzo ostro do tego dostąpiły i rozkazały wszystkim liniom lotniczym na świecie, żeby pisały China, Taipei albo Chinese, Taipei i nie można używać słowa Taiwan. A te firmy, które się nie dostosują, po prostu nie będą mogły przylatywać do Chin. Nie będą mogły korzystać z chińskich lotnisk. Więc jest to konsekwencja taka bardzo, bardzo surowa i nikt nie ma wątpliwości, że Chiny będą w stanie to zrobić. I tego typu zachowania, że jeśli ktoś nie przeprosi albo nie przeprosi wystarczająco szczerze, to wtedy spotyka go bojkot ze strony chińskich konsumentów, którzy sami potrafią bardzo sprawnie zareagować na to, że jakiś piłkarz na przykład powie, że popiera prawa Ujgurów, którzy no, podlegają prześladowaniom w Xinjiangu, czy ktoś, kto upomni się o Tybet, jakaś luksusowa marka samochodów, chyba Rolls-Royce, użyła na Twitterze jakiejś sentencji właśnie z Dalai Lamy, która nie była ani o Chinach, ani o Tybecie, taka motywacyjna jakaś, już nie pamiętam dokładnie jaka. No i momentalnie chińska strona zażądała przeprosin. Tego człowieka, który umieścił ten wpis na Twitterze, momentalnie zwolniono. Reuters rozpływał się w przeprosinach. Więc nie ma zbyt drobnej sprawy, której Chiny by nie zauważyły i którą by odpuściły. A jeśli ktoś się sprzeciwi, to wtedy karząca ręka Pekinu na pewno na niego spadnie.
Tak, nawet była sytuacja, pamiętam, związana z premierą bodajże ostatniej części Szybkich i Wściekłych, tej cudownej franczyzy, kiedy, już nie pamiętam dokładnie właśnie o co poszło, natomiast pamiętam, że John Cena, czyli jedna z gwiazd tego filmu, później w mediach społecznościowych i w specjalnym przekazie po mandaryńsku apelował i przepraszał, że on nie miał na celu żadnego urażenia chińskiej publiczności i oczywiście, że Chińska Republika Ludowa jest wspaniałym krajem i ma nadzieję, że wszyscy pójdą do kina, bo po prostu Chiny stwierdziły, że tego filmu nie będą puszczać w kinach, jeśli tutaj nie zajdzie określona zmiana.
Oczywiście i wszystkie elementy w filmie zagranicznym muszą być zatwierdzone przez chińskich cenzorów. Jeśli jakiś film no, nie spełnia standardów, na przykład pokazywani są Chińczycy w złym świetle, albo jakiś czarny charakter jest Chińczykiem, albo na przykład Bond, który zabija chińskich ochroniarzy, tak jakby pokazuje, że są nieudolni i słabi. Ta scena została z Bonda wycięta i żeby Bond mógł w ogóle być, mógł wejść do chińskich kin. I wszystkie elementy, jak na kurtce Toma Cruise'a w Top Secret, chyba była naszywka na kurtce flagi tajwańskiej. Ona została wykasowana, więc no nie ma nawet guzika, który uciekłby uwadze chińskich cenzorów i chińskich tutaj zaniepokojonych obywateli.
Ale to ciekawi mnie po prostu, czy, bo mówimy o takich takiej mikroskali, że faktycznie Chiny są w stanie dotrzeć na każdą premierę książki, zobaczyć kadr w filmie, który nie pasuje. Natomiast jestem ciekaw rzeczywistych efektów takiej polityki. To znaczy, wydawałoby się, że ten czas Trumpa, kiedy Donald Trump był prezydentem Stanów Zjednoczonych i było to słynne hasło America First, kiedy relacje Stanów Zjednoczonych z sojusznikami znacznie się pogorszyły. I wydawałoby się, że to idealny czas dla Chin, aby pozyskać względy tych państw, które w jakimś sensie zostały odtrącone przez Amerykę. I to się nie stało. To znaczy, pomimo tego, że w 2019 roku Chiny stały się państwem z najwyższą liczbą ambasad i konsulatów, które wynosiły 276 i niemal podwoiły swoje wydatki na MSZ w tych latach, no to tych takich wymiernych rzeczywiście makroefektów nie widać, bo jest to badanie z końca 2020 roku, w którym negatywny stosunek do Chin osiągnął rekordowe wyniki w społeczeństwach Stanów Zjednoczonych, niemieckim, Wielkiej Brytanii, Korei Południowej czy Kanadzie. Czyli czy to się opłaca tak naprawdę?
Nie opłaca się, ale nie ma to znaczenia, ponieważ chińscy dyplomaci nie patrzą na swoje zachowanie przez pryzmat właśnie długofalowy i wielopłaszczyznowy, tylko dostają zadanie wąskie, konkretne do wykonania i oni muszą je wykonać. I w jaki sposób to wykonają? No, ponieważ nie mają płaszczyzny do negocjacji, na przykład do ustępstw, do tego, żeby tutaj trochę zrezygnuję, ale potem zyskam coś więcej w innym aspekcie, więc oni muszą w bardzo agresywny i dosadny sposób forsować to, co mają osiągnąć, ponieważ no, nie mogą z niczego ustąpić, a jeśli się okaże, że nie udało im się wyegzekwować na partnerach tego, co oczekuje z nich centrala, no to okażą się niekompetentni, nie okażą się ludźmi, którzy są dobrze wykonują swoją pracę. Więc w szerszej skali są oczywiście osoby, również w chińskim MSZ-cie, którzy widzą takie zagrożenie właśnie tej wycinkowości i tego braku elastyczności, braku oddania inicjatywy dyplomatom, którzy w zdecydowanej większości by sobie z tym poradzili, bo to są naprawdę już ludzie bardzo na poziomie i zdecydowanie pod każdym względem nie odstający od poziomu dyplomatów zachodnich, tylko jakby ta atmosfera polityczna, ten system polityczny, który panuje w Chinach, postrzeganie nadal dyplomatów jako armii bez mundurów, ludzi, którzy mają nie kwestionować, nie zadawać pytań, nie wychodzić z inicjatywą, tylko po prostu wykonywać rozkazy, sprawia, że bez w ogóle odwrócenia takich najważniejszych zasad, które rządzą chińską dyplomacją, no nie, chińscy dyplomaci nie mogą się po prostu zachowywać inaczej, bo nie będą dobrze wykonywać swojej pracy, którą jakby dostają zadaniowo od swoich zwierzchników. Więc to się nie opłaca, są ludzie, którzy to widzą, ale podoba się to Chińczykom w Chinach, podoba się to również Xi Jinpingowi, który sam zachęca w ostatnich latach do tego, żeby agresywniej i mocniej bronić interesów Chin poza granicami, więc nie ma tutaj żadnych przesłanek, żeby stwierdzić, że chińscy dyplomaci staną się bardziej koncyliacyjni, bardziej uprzejmi, że będą bardziej skłonni do kompromisów. Takiej płaszczyzny nie ma i nic nie zapowiada w przyszłości, żeby tak mogło się stać.
To prawda, ale też faktycznie to się chyba zmieniło dosyć niedawno, to znaczy to nastawienie takie szczególnie nacjonalistyczne i takie, żeby ci dyplomaci po prostu traktowali ostro swoich kolegów z innych krajów. No bo mamy dwie sytuacje, które chciałbym, żebyś ty porównała. To znaczy olimpiadę z 2009 roku w Pekinie, która była też takim jakąś kulminacją właśnie tej, powiedzmy, ludzkiej twarzy, tego uroku, który też dyplomacja chińska oczywiście ma i potrafi tak jakby przyjąć wszystkich gości, żeby zrobić ogromne wrażenie na wszelkich osobach z zagranicy. I olimpiadę teraz z 2022 roku zimową, która ma odbyć się za kilka miesięcy. I atmosfera wokół tych dwóch wydarzeń, które dzieli no, nie tak z drugiej strony dużo, dużo czasu, jest zupełnie, zupełnie inna.
Tak, i myślę, że ta atmosfera w Pekinie nie będzie przez świat postrzegana tak samo pozytywnie, jak była w 2008 roku. No, akurat wtedy mieszkałam w Chinach, więc pamiętam tę atmosferę. To była atmosfera karnawału, atmosfera święta. W każdym sklepie, w księgarni była tablica z liczbą medali, ile Chińczycy zdobyli medali. Każdy taksówkarz pytał się, z jakiego jesteś kraju, ile twój kraj medali zdobył, bo my Chińczycy, no i tu nastąpiło wyliczenie, kto kiedy zdobył jaki medal. Więc był to taki trochę szalony czas i takiego eksplozji dumy Chińczyków z własnego kraju. Oni potraktowali to jako takie ukoronowanie ich kilku dekad starań i pracy, pokazanie się światu z najlepszej strony. Chińczycy zainwestowali nieprawdopodobne pieniądze w budowę infrastruktury sportowej, przygotowanie tej olimpiady, gdzie wszystko było perfekcyjne, a ceremonia otwarcia no, zapierała po prostu dech w piersiach i była dopracowana najdrobniejszego szczegółu. I Chińczycy czuli dumę i czuli satysfakcję i myślę, że był to też czas, kiedy świat tak spojrzał na Chiny trochę inaczej, że ta transmisja właśnie z ceremonii otwarcia i z tego, w jaki sposób była organizowana olimpiada, bardzo pomogły Chinom i pomogły poprawić ich wizerunek na świecie, że nie jest to żaden biedny i zacofany kraj, tylko olbrzymi, bogaty, świetnie zorganizowany, potrafiący przeprowadzić tak olbrzymią międzynarodową imprezę w idealny sposób. I Chiny nie bardzo potrafiły wykorzystać, zdyskontować ten sukces, że potem zaczęły się też zmiany polityczne. Pojawił się Xi Jinping, który od swojego początku rządów narzucił taką bardziej ostrzejszą, bardziej zdecydowaną postawę dla administracji państwowej, że nie staramy się ludzi nakłonić przychylnie za pomocą naszej tej, nie wiem, czaru i tej dyplomacji kulturowej, tylko chcemy im pokazać, jak jesteśmy silni i bardziej za pomocą argumentów takich siłowych, ekonomicznych, przekonać do naszych racji. Można to oczywiście osiągnąć i Chiny zazwyczaj to osiągają, że osiągają swoje cele polityczne, ekonomiczne, ale że przy okazji nie zdobywają ludzkich serc i nie zdobywają sympatii innych krajów, no to tak jakby przestało to tak bardzo się liczyć, że jednak promowanie tej silnego oblicza, tych muskułów i tej potęgi stało się priorytetem. A ta olimpiada, która będzie, to już skończę, ta zimowa, no to ona będzie po pierwsze pod cieniem pandemii, którą wciąż jej źródła są niewyjaśnione. Oczywiście Chińczycy zaprzeczają w jakikolwiek sposób, że miałby to związek z nimi. Też Zhao Lijian rozpowszechniał tę informację, że to Fort Derrick jest źródłem wirusa. Chiny są po prostu pierwszą ofiarą tego amerykańskiego wirusa.
Tak, tutaj dodajmy jeszcze właśnie, że kolejne na przykład amerykańskie instytucje czy służby podległe konkretnie prezydentowi, ale też różne dziennikarskie śledztwa wskazują na to, że na coraz większe prawdopodobieństwo tego scenariusza, że to właśnie z chińskiego laboratorium ten wirus wyciekł, co oczywiście wzbudza tą furię Chin, przez które przez ostatnie 40 minut mówiliśmy, także tutaj na pewno Pekin tego nie odpuści.
Nie odpuści, a drugim aspektem, pierwszym to jest pandemia, jednak taki cień, który się położył na Chinach, że są tym krajem, który był pierwszy i z niego wirus rozszedł się na cały świat, to po pierwsze, a po drugie Xinjiang, chiński Turkestan Wschodni i Ujgurzy, o których obecnie mówi się mniej, bo wszyscy są zajęci pandemią, kryzysem klimatycznym, ale to, co Chińczycy zrobili w Xinjiangu i w jaki sposób tak naprawdę zamienili ten region Chin w jeden wielki obóz nadzoru, bo obóz koncentracyjny jest to zdecydowanie za mocne słowo, ale jest to permanentna inwigilacja każdego człowieka. Są ludzie, którzy bez wyroków znikają i odnajdują się po kilku latach wyniszczeni i wyprani całkowicie. I to, co Zachód przez jakby znormalizował sobie, to co stało się z Tybetem, to w tym momencie Xinjiang stał się jakby takim nowym Tybetem, nowym takim przypomnieniem tego, że Chiny potrafią w bardzo bezwzględny sposób i bardzo zdecydowany tłumić jakiekolwiek odrębności w państwie chińskim, że nie pozwalają na to, żeby ktoś w jakikolwiek sposób kontestował ich monopol na władzę, na to, co obywatele wierzą, jak się zachowują, jak żyją. I właśnie to, co się stało z Xinjiangiem, z Ujgurami, jest to bardzo duża plama, skaza na wizerunku Chin, która jest podnoszona przez większość organizacji broniących praw człowieka, która jakby przypomniała całemu światu, że Chiny nie są takim pokojowym barankiem, za jakiego chcą być uważane, i powtarzana mantra przez chińską dyplomację, że Chiny są krajem, który nigdy nie rozpoczął żadnej wojny i który był zawsze pokojowy, który nigdy nie był krajem agresywnym, co jest oczywiście nieprawdą. Wystarczy zajrzeć do jakiejkolwiek historii Chin, gdzie tych wojen jest po prostu co strona, to jest właściwie jakaś wojna na sąsiadów. Tak naprawdę Chińczyków powstrzymały dopiero przeszkody geograficzne, czyli Himalaje, morze i pustynie na przykład Mongolii wewnętrznej. Więc jakby ta olimpiada będzie zupełnie inna. I jeszcze to, w jaki sposób Chińczycy teraz podchodzą do pandemii, czyli polityka zero COVID, zero wirusa, która skutkuje tym, że jedno zachorowanie w mieście oznacza...
Już nie będzie żadnych zagranicznych widzów tej olimpiady.
Tak, nie ma możliwości, żeby zagraniczny turysta przyjechał do Chin na olimpiadę. Tylko sportowcy, tylko kadra. Już jest przygotowany podręcznik tego, jak to będzie wszystko zorganizowane. I myślę, że sportowcy, którzy liczyliby na to, że będzie wielka taka impreza, gdzie można się spotkać, poznać, nie wiem, zażyć tego ducha olimpijskiego, to wszystko będzie podzielone. Każda dyscyplina mieszka osobno. Są wytyczne, kto z kim może rozmawiać, kiedy, w jaki sposób przebiega transport. I to będzie po prostu takie ograniczenie, że właściwie od pokoju w hotelu do miejsca, gdzie są starty i może stołówka, ale też nie jestem pewna, czy nie będą posiłki do pokoju roznoszone. Więc to będzie tak naprawdę taki pobyt, gdzie nie będzie można zrobić jednego kroku, który nie będzie przewidziany przez organizatorów. Więc to też będzie bardzo specyficzna olimpiada.
To może to faktycznie będzie taka paradoksalnie wizerunek bliższy współczesnym Chinom w niektórych aspektach.
Tak, myślę, że sportowcy jakby na własnej skórze przekonają się, jak to jest żyć, gdzie każdy krok jest obserwowany przez kamery. Sportowcy mają mieć przyklejone w ogóle do ciała termometry, które będą cały czas na bieżąco sprawdzać temperaturę ich ciała i wysyłać informacje pewnie do jakiegoś serwera, gdzie natychmiast będzie analizowane, czy ktoś czasem nie ma gorączki. Więc Chiny pokażą się z jednej strony pewnie jako super sprawny organizator, bo zorganizowanie tych tysięcy ludzi, którzy będą startowali w tylu dyscyplinach, na pewno nie będzie prosto. Ale z drugiej strony pokażą takie trochę mroczne oblicze, takie państwa, które jest w stanie kontrolować wszystko i wszystkich i robić to bardzo precyzyjnie. Co co dla wielu ludzi z zagranicy, wielu ludzi z Zachodu jest samo w sobie przerażające.
My o tych różnych obliczach Chin jeszcze na pewno będziemy rozmawiać właśnie z dr Katarzyną Sarek. Na dziś bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również Państwu, że byliście dzisiaj z nami. Nad wydaniem dzisiejszego programu czuwała Zofia Majchrzak, której również serdecznie dziękuję. Serdecznie jestem wdzięczny również wszystkim osobom, które nas wspierają. Można zrobić na przykład przez portal Patronite czy przelewy bankowe. Serdecznie do tego zachęcam, bo to właśnie dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu. Ten i inne programy kultury liberalnej, takie jak Środowy Widok z K2, Karoliny Wigury i Katarzyny Kasi, a także czwartkowe Prawo do Niuansu, powstają i cieszą się coraz większą popularnością. Ja bardzo dziękuję i do zobaczenia w następny piątek.